najwyższą formą modlitwy jest kontemplacja. Do kontemplacji szczególnie są zaproszone osoby konsekrowane, osoby zaślubione Chrystusowi. To ich zaproszenie do tego rodzaju najwyższej formy modlitwy wynika z samej zarówno istoty konsekracji, jak i tej właśnie formy modlitwy. Bowiem konsekracja to przecież zjednoczenie z Chrystusem i kontemplacja także jest zjednoczeniem z Chrystusem. To są jakby dwie strony tej samej monety. Co bowiem oznacza słowo kontemplacja? Według różnych autorów źródło słów jest podwójne. Słowo kontemplacja według jednych pochodzi od złożenia dwóch łacińskich słów cum placere placeo, co oznacza znajdować współupodobanie, co szczególnie podkreśla ten przedrostek cum, jako coś, co jest wspólne, lub też według innych słowo kontemplacja pochodzi od złożenia łacińskich słów cum templum, co oznaczałoby bycie wzajemnie dla siebie jak świątynia, albo też razem przebywanie w świątyni, na co wskazuje łacińskie słowo templum. Cum templum, być razem w świątyni albo być nawzajem dla siebie sakralną przestrzenią, jakby świątynią. I jedno i drugie, jedna i druga etymologia wskazuje na głęboko osobową relację, bowiem mieć współupodobanie to relacja między osobami. Jest takie powiedzenie, że przemówił chłop do obrazu, a obraz doń ani razu. Wobec tego posługiwanie się słowem kontemplacja obrazu, co jest bardzo powszechne, ktoś mówi kontempluje obraz. No ja mogę mieć upodobanie w obrazie, ale czy obraz ma we mnie upodobanie, tego nie wiem. Więc to określenie kontemplacja obrazu będzie słuszne jedynie w odniesieniu do ikony, jeżeli traktujemy ją jako ikonę, czyli jako przekaz osobowy, jako spotkanie z osobą, a nie samo skupienie tylko uwagi na warstwie graficznej czy estetycznej. Ale jeżeli w takim sensie mówimy o kontemplowaniu obrazu, że wpatrujemy się w piękno obrazu jako obrazu, to raczej by należało mówić o medytacji obrazu. Kontemplacja jest wejściem w relację osobową, wejście w relację z osobą, którą mi uobecnia ten obraz, ta ikona. Proszę zwrócić uwagę, że w ikonografii, to szczególnie dobrze widać w ikonach typowych, tych wschodnich, gdzie nie chodzi o twarz. Ikona nie przedstawia wyglądu osoby, tak jak to jest w ikonografii zachodniej, gdzie obrazy nasze zachodnie przedstawiają wygląd twarzy, bardzo ważne są wtedy oczy, rysy twarzy, proporcje, tło, barwy, cały szereg elementów. W typowych ikonach, jak to mówimy, wschodnich, czy prawosławnych, bizantyjskich, te wszystkie wtórne rzeczy, jak wygląd osoby, są zredukowane do absolutnego minimum. Nieproporcjonalnie duże oczy, nieproporcjonalne do wielkości sylwetki i tak dalej. Pod względem estetyki i wrażliwości człowieka zachodniego ikony, te wschodnie, są, można powiedzieć, wadliwe. Ale celowo one są tak pomyślane, abyśmy nie skupiali uwagi na tej warstwie zewnętrznej, estetycznej. Ta ikona ma znaczenie symboliczne. Ona prowadzi nas do spotkania z osobą. W tym sensie można mówić o kontemplowaniu ikony, mając na myśli spotkanie z osobą, którą ta ikona nam uobecnia. W każdym razie kontemplacja jest już nie tylko słowem, jest nie tylko dialogiem, wymianą myśli, ale spotkaniem z osobą. Dlatego nie do przyjęcia jest takie rozumienie kontemplacji jako wysubtelnionych dialogów. Tak czasem mówi się, że no kontemplacja to właśnie jak takie piękne słowa, jakaś poezja, to jest kontemplacja. Kontemplacja to jest milczenie. Kontemplacja to jest zanurzenie się w osobie. To intensywność przeżywania, która odbiera mowę. To jest tak, jak w stanach szczególnego uniesienia emocjonalnego człowiek nie wie, co powiedzieć. Jak święty Piotr na górze przemienienia mówi rzeczy niedorzeczne. Panie, dobrze nam tu jest, postawimy 3 namioty. Ale tak naprawdę on nie wie, co mówi. Kontemplacja więc to spotkanie 2 osób. To wejście w przestrzeń jednej osoby, w przestrzeń drugiej osoby. To właśnie bycie dla siebie jakby świątynią. Do takiej głębokiej, personalnej, osobowej relacji z Chrystusem, z Dziewicą Maryją, z całą Boską Trójcą może człowieka uzdolnić jedynie Duch Święty. Kontemplacja więc jest darem Ducha Świętego. Ściśle biorąc, do kontemplacji człowiek nie jest w stanie dojść o własnych siłach. W teologii duchowości na ten temat są rozbieżne opinie. Szkoła ignacjańska, bardziej szkoła jezuicka może, mówi, że kontemplacja, ściśle biorąc, jest nadprzyrodzona i jest to tak zwana kontemplacja doskonała, albo jej nie ma wcale. Jest najwyżej medytacja. Szkoła karmelitańska łagodzi to stanowisko i mówi o kontemplacji niedoskonałej i kontemplacji doskonałej. Kontemplacja niedoskonała to jest ten ludzki wysiłek, to zbliżenie się do progu owego spotkania, gdzie dalej człowiek jest pociągnięty łaską Bożą. Wchodzi w stan mistyczny, czyli w kontemplację doskonałą, która jest zaproszeniem do zjednoczenia człowieka ze strony Pana Boga. Kimże jest człowiek, jak to przed chwilą w psalmie recytowaliśmy, aby mógł decydować o spotkaniu z Bogiem. To On nas zaprasza, to On nas wprowadza w siebie, w swój świat. Zgodnie z zasadą proporcjonalności przyczyny i skutku. Jeżeli skutkiem jest zjednoczenie z Bogiem, przebóstwienie, jak się to mówi w mistologii, czyli teologii mistyki, to przyczyną sprawczą takiego skutku nie może być człowiek. Skutek jest proporcjonalny do przyczyny. Jeżeli skutek jest tak wzniosły, to i przyczyna może musi być tak wzniosła. Jeżeli skutkiem jest zjednoczenie z Bogiem, to przyczyną takiego skutku może być tylko Bóg. Dlatego w stan kontemplacji doskonałej wchodzimy tylko dzięki łasce Bożej, tylko dzięki szczególnemu darowi Ducha Świętego, dzięki owemu zaproszeniu do zjednoczenia z Chrystusem. Pan Bóg tej łaski nikomu nie odmawia, kto jest odpowiednio do niej dysponowany. Ale właśnie rzecz w tym, aby nie stawiać oporu Duchowi Świętemu, by pozwolić się pociągnąć. Czasem, by wejść w stan kontemplacji, po prostu trzeba zamilknąć. Trzeba zgodzić się porwać, unieść, oderwać od wszelkich naszych przywiązań, także tych modlitewnych. Często człowiek modlący się żarliwie odczuwa właśnie stan oschłości. Odczuwa, że nie potrafi już ani wzbudzać wzniosłych myśli, a tym bardziej jego uczucia jakby wyschły, nie czuje tego żaru miłowania Pana Boga. Ma wrażenie, że wszystko się zawaliło, że wszystko się skończyło. Tak może być. Ale jeżeli jest pragnienie zjednoczenia z Bogiem, to przychodzi właśnie stan, który się określa w psychologii jako kryzys, a w mistologii, teologii mistyki, określa się jako noc ciemną. Pan Bóg zabiera nam te słodycze modlitwy, którymi dotychczas karmiliśmy się, aby dać siebie. Musi powstać pustka wewnątrz, aby była przestrzeń dla Pana Boga. To bolesny i trudny czas, ale jakże obiecujący, zapowiadający jakościowy skok w rozwoju modlitwy. Widzimy zatem, że modlitwa ma możliwości nieskończone. Jeżeli modlitwa, jak mówiliśmy, jest spotkaniem tej przepaści człowieka z Bożą przepaścią, to one nie mają granic. Nie można więc sprowadzać modlitwy tylko do rozmowy, jak to się zwykło definiować. Modlitwa to rozmowa z Bogiem. Skoro rozmowa to słowa, skoro rozmowa to dialog, a raczej monolog. Najczęściej tak bywa, że my zagadujemy Pana Boga. Panie Boże to, Panie Boże tamto, Panie Boże jeszcze tamto i jeszcze kawałeczek i jeszcze troszkę, ale ja Ci muszę powtórzyć, bo ja mam jeszcze wątpliwość, czy Ty naprawdę mnie wysłuchasz. Trzepiemy językiem. Nie dajemy Panu Bogu szansy, aby mówił w ciszy serca. A kontemplacja jest właśnie patrzeniem i miłowaniem. Jakby wtuleniem się w boskie serce Jezusa. To tak jak oblubienica, jak zakochana kobieta wtula się w swojego umiłowanego i mówi cicho. Tak jak w Księdze Pieśni nad Pieśniami. Cicho, mój umiłowany. To jest kontemplacja. Nie bójmy się owego milczenia, które jest samym patrzeniem i miłowaniem. Jest radosną odpowiedzią na zaproszenie tego, który prowadzi nas w pełni swojego miłowania. Do takiej właśnie postawy modlitwy, szczególnie jak powiedziałem na wstępie, zaproszone są osoby Bogu poświęcone, bo one z istoty swej są już zjednoczone z Chrystusem przez akt konsekracji. Ale Chrystus chce dopełnić tego zjednoczenia poprzez doświadczenie kontemplacji. Otwórzmy się więc na dar Ducha Świętego, aby pójść nie o krok, ale o całą przestrzeń dalej. Niech wzorem dla nas będzie święty Józef. Nieprzypadkowo przez świętą Teresę od Jezusa i wiele innych zakonów kontemplacyjnych, jak mówimy, przyjęty za wzór i patrona. Jan Paweł II w adhortacji Redemptoris Custos o świętym Józefie zauważa, że Ewangelie nie zapisują żadnego słowa, jakie Józef wypowiedział. Milczenie to równocześnie w sposób szczególny odsłania wewnętrzny profil tej postaci. Ewangelie wyłącznie mówią o tym, co Józef uczynił. Jednakże w tych osłoniętych milczeniem uczynkach Józefa pozwalają odkrywać klimat głębokiej kontemplacji. Nie znaczy, że Józef był niemową. Ewangelie jakby specjalnie nie notują jego słów, notują jego czyny, chcąc podkreślić kontemplacyjną postawę Józefa, tego bycia obok boskiego Syna. Niech naszą odpowiedzią na zaproszenie do kontemplacji będzie gotowość do milczenia, które jest obecnością. Zgodnie z tym, co pisze poetka Anna Kamieńska. Panie, naucz mnie milczeć. Naucz milczeć mój język i moje wargi. Naucz milczeć moje serce. Naucz mnie nie odpowiadać na źle postawione pytania i fałszywe oskarżenia. Naucz mnie milczeć, nawet kiedy mówię.